Lokaj przyjął go rozjaśnionym obliczem. Moje uszanowanie panu, panienka czuje się dziś lepiej, Bogu dzięki. Może wstała? Owszem, ale jest w szlafroku. To proszę spytać panią Szczerkowską, czy panienka mnie przyjmie. Proszę pana, może pan zaczekać w salonie, ale pani nie ma w domu, więc spytam panienkę. Nie czekał długo. Po kilku minutach weszła Lucia, zaróżowiona promienna, wyglądająca przepięknie, w seledynowym, jedwabnym szlafroku. Wyciągnęła doń obie ręce, najśliczniejsze ręce na świecie. Ucałował je z rozczuleniem. Jakże się cieszę, że pani lepiej, panno Lusiu. Już prawie zupełnie jestem zdrowa. Ot co? To dla wujenki? Wskazała róże leżące na stole. Zapomniał o nich. Nie, nie, panno Lusiu, to dla pani. Podniósł źrenice w górę i wypalił. Przyniosłem je pani, by nauczyły się od niej, jak być pięknym i jak należy cudnie pachnieć. Wybuchnęła śmiechem, najcudowniejszym śmiechem na świecie. O, więc musiałyby stale zmieniać swój zapach, gdyż ja wciąż nie mogę zdecydować się na stałe perfumy. Niech pan siada, ja siądę tu, tyłem do okna.
Żeby światło nie raziło?
Podsunął jej fotel.
Nie, nie to. Tylko widzi pan, my, kobiety, już w pewnym wieku zajmujemy zawsze taką pozycję, by światło nie demaskowało zmarszczek i innych braków naszej urody.
Śmieli się oboje.
Chce pan herbaty czy kawy?
Dziękuję, panno Lusiu.
Nie, chociaż kawę pokochałem na całe życie od dnia wczorajszego. Kawę? Myślałam, że mnie.
Powiedziała z udawanym rozczarowaniem. Panno Lusiu, ja pokochałem wszystko, co w ten najpiękniejszy wieczór było przy pani. Pokochałem tę poduszeczkę, na której spoczywała pani główka, tę kołderkę, która otulała panią, to łóżeczko. Wszystko.
Zapomniał pan o Jaśku?
I Jasiek też? Dodał z zapałem.
No, a mnie?
Dopominała się. O, panią od dawna i ja w ogóle nie wiem, czy to można nazwać miłością. To jest uwielbienie uwielbień, to jest szczęście.
Tak? Zamyśliła się. To jest szczęście, panie Józefie?
Czemu pani, panno Lusiu, tak oficjalnie mnie nazywa? Powiedział ze skargą w głosie.
Więc, panie Józiu, nie, panie Józku, prawda? Pan Józek, to ładnie.
Nie lubię swego imienia. Jest takie pospolite.
Jest częste, ale to nie znaczy pospolite.
Zastanowił się i pokiwał głową. W ogóle, panno Lusiu, ja jestem pospolity.
Dlaczego?
Oburzyła się. Skąd pan to wziął?
Ano, niczym się nie wyróżniam. Kiedy spojrzeć takich jak ja, są miliony. Stał się nagle smutny.
Panie Józku, pan wymyśla niestworzone rzeczy.
O nie, panno Lusiu. Zresztą nie zależy mi na tym, by się specjalnie wyróżniać.
No właśnie.
Nie chciałbym, broń Boże, być takim na przykład Piotrowiczem.
O cóż więc panu chodzi, panie Józku?
O to, że pani to może nie podobać się. Kobiety lubią bohaterów. Uśmiechnął się nieszczerze.
A, mam pana. Więc pan tak jednym zamachem pakuje mnie pomiędzy miliony kobiet, a sam martwi się, że nie jest Napoleonem? To ładnie?
O nie. Pani jest zupełnie inna niż miliony kobiet. Drugiej takiej nie ma i nie było na świecie.
Och, za to dostanie pan czekoladkę. Powiedziała figlarnie i wstała.
Niechże się pani nie trudzi dla mnie. Usiłował ją zatrzymać.
Zaraz przyniosę.
Po chwili wróciła z pudełkiem czekoladek.
Wybiorę dla pana. Dobrze?
Cudownie.
cóż pan dziś porabiał? Był pan w redakcji?
Byłem, sposępniał Józef.
O, proszę, tę.
Wyciągnęła paluszki.
To z ananasem?
Józef nie cierpiał ananasów. Lecz teraz był zachwycony, szczególnie tym, że jej mała rączka zręcznym manewrem ominęła jego rękę i załadowała mu brązowy smakołyk wprost na miejsce przeznaczenia. Przy czym dotknęła aksamitnymi poduszeczkami palców jego warg.
Więc cóż w redakcji?
A nie, nie mówmy o tym, westchnął.
Miał pan jakąś przykrość?
Zaniepokoiła się. Drobiazg, machnął ręką. Zawsze są jakieś przykrości, gdy się ma do czynienia z ludźmi niezrównoważonymi, ale dajmy temu spokój. Przy pani należy mówić tylko o rzeczach pięknych i miłych. Tak, to wie pani, że dziś jestem zaproszony na herbatkę do pani Krotyszowej.
I pójdzie pan?
Zapytała z nutką zawodu w głosie. Jeżeli tylko pani, panno Lusiu, nie życzy tego sobie, to oczywiście nie pójdę.
Ależ bynajmniej, co znowu?
Zaprzeczyła żywo. Jednak...
Nie, nie, to nawet bardzo dobrze, że pan tam pójdzie.
Pozna pan wiele interesujących osób, więc pozwoli mi pani? Spojrzała nań z przykrym zdziwieniem.
Jak ja w ogóle mogę panu pozwalać lub zabraniać? Pan jest dziwny.
Ach, mnie chodziło o to, czy pani tym nie sprawię przykrości. Zaczął wyjaśniać, skąd w ogóle powstała myśl wizyty u pani Krotyszowej, lecz Lusia jeszcze długo nie dała się rozchmurzyć. Domaszko był zrozpaczony. Pragnąc dać ujście swemu rozżaleniu, zaczął opowiadać o przykrościach, jakie ma ze swymi wspólnikami w firmie. Są to ludzie nieokrzesani i na punkcie etyki pozostawiający wiele do życzenia.
— Czy okradają pana?
— zapytała. — To nie. Przynajmniej jak dotychczas nie miałem sposobności zauważyć, ale innych klientele muszę nieustannie kontrolować. Każdy ich krok, a to jest bardzo nużące i degustujące.
Czemuż pan nie rozstanie się z nim?
Niestety jest to niemożliwe.
Ze względów finansowych?
Tak, potwierdził. I sprawnych. Lusia potrząsnęła głową.
Ale powinien pan to zrobić, skoro nie wierzy pan w ich uczciwość, a ich sposób bycia razi pana. Powinien pan dążyć do rozwiązania spółki. Znajdzie pan innych, przecież uczciwych i sympatycznych ludzi nie brak.
Józef zamyślił się. Nie miał ani cienia zamiaru przeprowadzenia jakichkolwiek zmian w Polimporcie, ale słowa panny Lusi tak wybornie pasowały do jego stosunków z Piotrowiczem, profesorem, wszystko wiedzącym i wścibskim żurem i z całą tą paczką zawadiaków. Ta, trzeba z nimi zerwać i koniec. Lusia ma rację. Każdy dzień zwłoki jest nonsensem.
Nad czym pan myśli?
Myślę, panno Lusiu, że pani mądrze radzi i że do rady pani trzeba się zastosować.
O!
Zarumieniła się. Pani w ogóle jest skarbem, na który ani w setnej części nie zasłużyłem.
Jestem zwykła gąś, ależ tak, pan nawet nie ma pojęcia, jaka ja jestem gęś.
Jeżeli takie byłyby gęsi, to na ziemi byłoby mnóstwo aniołów, zapewnił rzeczowo. W przedpokoju rozległ się głos pani Szczerkowskiej i rumor przenoszenia jakiegoś ciężaru. Lusia zerwała się i zbladła. Co to jest? Przestraszył się. Co pani?
Nic, nic. Boże drogi,